Ta księga objawienia jest inna niż wszystkie inne Biblii. Jaka jest różnica, o której moglibyśmy powiedzieć? Może Tobi nam odpowie na to pytanie. No niestety, nie słychać go. Różnicą jest fakt, że Bóg mówi bezpośrednio do zborów. Inne listy napisali apostołowie, Piotr, Jakub, Jan, Paweł, Juda. Napisali słowa ludzie, które dał Pan, ale objawienie jest napisane przez Boga. To jest szczególna cecha tej księgi. Przy końcu ery Bóg mówi bezpośrednio do zborów. Do kościoła. My jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania ludzi. Braci starszych, papieża, pastorów, innych świętych, braci swoich, pytać o poradę i tak dalej. My otwieramy uszy na to, co mówią ludzie. To jest problem obecnie. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby słuchać wspaniałego, żywego Boga. Powiedzcie, czy tak nie jest? Jeżeli spotykamy się w niedzielę i chcemy słuchać posłannictwa, to kto mówi to posłannictwo? Bracia starci, czy pastorzy? No niestety, nie ma już ani Pawła, ani Piotra, bo gdyby oni żyli, na pewno poszlibyśmy do nich i albo zaprosili ich i poprosili Pawła o posłannictwo. Ale w Księdze Objawienia, kochani bracia i siostry, żywy Bóg mówi bezpośrednio do siedmiu zborów. Czy nie doceniacie tego? Ja doceniam. Często powiedziałem do Pana, że chcę Go słuchać. Chcę posłuchać, co Ty do mnie powiesz. Nie tylko brata jakiegoś, co mówi Piotr, Juda, Apollos, czy Paweł. I dlatego w liście do Koryntian czytamy o ludziach, którzy wysłuchali Apollosa i tak dalej, tych innych braci. Ale kim są ci bracia? Często nie mamy uszu do słuchania, co Pan mówi, tylko słuchamy ludzi. Nie słuchamy, co Duch mówi. Pan zesłał nam, dał nam Ducha Świętego, który naucza nas, który prowadzi nas, wprowadza nas w poznanie prawdy. I Duch pokazuje nam, chce nam pokazać prawdę. Nazywa się Duchem Prawdy. Namaszczenie dało nam daje nam, naucza nas wszystkiego, bez końca. Nigdy nie okłamuje nas. On mówi nam tylko prawdę. Pozostańmy w nim. Wspaniały namaszczeniu. W duchu namaszczenia. My, ludzie, często robimy błędy. Musimy nauczyć się, szczególnie teraz, w czasie ostatecznym, nauczyć się słuchać, co Duch do nas mówi, co chce nam powiedzieć. Dlatego w objawieniu, Księga Objawienia 1, czytamy,
deshalb ist in dem Buch der Offenbarung Kapitel 1 hier.
Jan.
Ja.
Jan słucha Pana i pisze.
Johannes ist nicht der Schreiber.
Jan ist nur ein Sekretarzem Pana.
Der alles schreibt, was er gehört hat, direkt vom Herrn.
My musimy znać żywego Boga.
Als ein Sekretär zu schreiben.
I ćwiczyć się w duchu. Uczyć się słuchać.
Und so hier sehen wir. Johannes, den sieben Gemeinden in Asien, Gnade euch und Friede
jest tam
von dem,
trudno
ist,
czasami
usłuchać,
słyszeć
und von
słyszeć
den sieben
Ducha Świętego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania ludzi, a nie Pana.
Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem erstgeborenen
Ale musimy ćwiczyć. Myślę, że będziemy codziennie uczyć się słuchania, namaszczenia.
So einen lebendigen Gott müssen wir heute alle gut kennen. Und
ja
unseren Geist üben, langsam zu lernen,
jeżeli
seine Stimme zu hören.
Stawiają mi jakieś
nicht
pytania,
einfach, weil wir tatsächlich kein Ohr haben,
to my możemy porozmawiać ze sobą przez Zoom, przez telefon, ale to nie jest takie łatwe. Ja boję się odpowiadać. Tylko proszę was, żebyście zwracali się do Ducha Świętego. Najpierw nauczmy się słuchać Pana przez Ducha Świętego. Przez Ducha, który w nas mieszka. I o tym czytamy w Księdze Objawienia. Bo jest Bóg, który był i który przyjdzie.
Skype, durch Zoom, durch Telefon.
Wszystko wie.
Es ist so einfach, miteinander zu reden.
Nie kłamie.
Dann möchte ich eigentlich nicht so gerne
Izajaszu 49-51 powiedział, że jest Bogiem, który na samym początku wiedział, co stanie się na końcu.
Die Stimme unseres Herrn durch den Heiligen Geist,
jest jedynie,
der in uns wohnt, zu hören.
Kto, co nam obiecał, to na pewno wypełni.
Solch
Jego
ein
jest nieograniczona.
Gott, der ist, der war,
wiedział, co się stanie.
Nur er
on nawet wiedział, o czym dzisiaj będziemy mówić.
Er macht nie einen Fehler. Jesaja besonders, so viele Verse in Jesaja, Kapitel 41 bis 48, hat Gott immer wieder betont. Er ist ein Gott, der schon
się,
in der Vergangenheit wusste, was in der Zukunft
Nikt
geschehen
tego
wird.
Nie może wiedzieć.
Er ist der Einzige. Ja? Und
są
was er versprochen
ludzie,
hat und gesprochen hat, wird er bestimmt
erfüllen.
Seine Weisheit ist unbegrenzt.
Albo kiedy słyszymy
schon, was kommt.
Wiadomości o
pogodzie,
to my nie możemy w 100% powiedzieć, że jutro stanie się, będzie taka pogoda, jaką dzisiaj ogłaszają.
Johannes Murray vor mir hier.
On wie wszystko.
Johannes, weißt du, was morgen
on
geschehen
wie, co stanie się dzisiaj, jutro.
Niemand weiß. Niemand weiß.
Geht nicht mehr.
Es gibt Menschen, die abends ins Bett gegangen ist und nie wieder wach.
To, co niemand Pan weiß. Powiedział, to...
Wie hätte morgen sein, stanie, ja? Kiedy ja, Pan umarł. So haben wir natürlich Wetterbericht.
Przed 2000 lat Pana ukrzyżowano. To jest błędne.
Wir wissen nicht, was morgen sein wird.
O tym,
unser Gott weiß, deshalb müssen wir von ihm
hören. Przed założeniem świata Pan został zabity. Kto może to zrozumieć? Czy Tobie możesz mi to powiedzieć, że baranek przed założeniem świata został zabity?
Was er tak in powiedział,
pisze o tym Piotr, że to zostało ustanowione już przed założeniem świata.
Któż może to zrozumieć? Wann ist er wann wurde er gekreuzigt? Vor 2000 Jahren?
Oczekują przyjścia Pana.
Ja. Nein, das ist falsch.
Jakie to będzie?
Offenbarung sagt uns schon vor. Bei der grundlegenden Welt wurde er schon geschlachtet.
Ja,
wer kann das verstehen? Sagt es mir.
Daniel,
Tobi, kannst du das mir erklären? Dass es dann schon
beim Grundlegen der
Welt schon geschlachtet
to
und sogar vor Grundlegen der Welt hat Petrus gesagt, hat vorher bestimmt.
Żyjemy w tym czasie, bevor überhaupt który był przepowiedziany, ale czy my to rozumiemy?
Wer kann das,
żebyśmy mogli usłyszeć wspaniałego Chrystusa. Nauczmy się go słuchać. To nie znaczy, że nie potrzebujemy mieć styczności ze sobą.
Was erwarten wir,
to jest potrzebne.
Tobias. Über die Wiederkunft des Herrn.
Ale
wir erwarten die Erfüllung von das, was
rzeczą główną jest
9:27 sagte.
Mieć uszy do słuchania. Do słuchania, co mówi Duch Święty. Prośmy Pana o to, żeby dał nam takie uszy. Żeby otworzył nam uszy. Nie chcę być głuchym człowiekiem, który niczego nie słyszy, ale chcę nauczyć się słyszeć, słuchać codziennie słowa Pana. I dlatego ćwicz się tak długo, aż go będziesz słyszał. Jeżeli wejdziemy do miejsca najświętszego, to Pan będzie do nas tam przemawiał, bo tak nam obiecał. Bo ja wam każę wchodzić tam do miejsca najświętszego. To jest ważne. Ćwiczmy się. Bóg jest Bogiem mówiącym i do Hebrajczyków 1 czytamy o tym, że Bóg mówi teraz, obecnie, przez swojego Syna. Czy wierzycie w to słowo? Bóg chce do nas mówić przez swojego Syna. I to jest ważne. W objawieniu czytamy: niech słucha ten, kto słyszy Ducha Świętego. Na Górze Przemienienia w Mateusza 17 widzimy Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Eliasza, proroka ze Starego Testamentu. Jest brat tutaj na zgromadzeniu, który też się nazywa Eliaszem. I Piotr chciał zbudować 3 namioty. Jeden dla Jezusa, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Ale ojciec się nie cieszył z tego. Natychmiast nie pozwolił Piotrowi na to, żeby tak się stało. I powiedział do niego: oto mój umiłowany syn, słuchajcie go. Ludzie chcieliby słuchać, chcą słuchać ludzi. Jednym z proroków był Eliasz. A może powiecie, jaki apostoł jest wasz ulubiony? Ale Jezus jest tym namaszczonym przez Boga prorokiem. On buduje, on tylko jest w stanie zbudować kościół. On chce dokończyć budowy kościoła. Żaden człowiek nie jest zakwalifikowany do tego. Zapytajcie braci, albo można było zapytać braci, którzy żyli wcześniej, kogo lubicie słuchać? No to niektórzy powiedzieli o Marcina Lutra, chociaż Marcin Luther już dawno umarł. Ale dla ówczesnych ludzi był bardzo ważny. Kogo dzisiaj słuchamy? Kto jest apostołem, który jest zawsze taki sam, wczoraj, dzisiaj, jutro? Czy to nie jest sam Pan? Nasze przyzwyczajenie, chrześcijańska religia, przyzwyczajenie, którą my odziedziczyliśmy od swoich ojców, słuchać ludzi, starszych, pastorów, nawet apostołowie i bracia starsi, też uważali siebie za ludzi szczególnych. Jest to mentalność Nikolaitów. To nie... Powinniście mnie dobrze zrozumieć. Ja nie uważam, że nie potrzebujemy społeczności z braćmi, ale musimy rozróżniać. Nie tylko mówić na wszystko amen, amen. Mówimy amen do słów Pana. On nazywa się amen. Nie mówcie amen na nasze słowa. Amen do kogoś, kto daje jakieś posłannictwo albo interpretację słowa. Amen. Amen to jest rzeczywistość Pana. To jest sam Pan. I my mówimy amen na Jego słowa. Nie mówmy tylko amen, amen, amen. Przed ukończeniem zdania mówimy już amen. To nie jest w porządku. To nie jest dobre. I to właśnie jest różnica. Sam Pan, Trójjedyny Bóg mówi do nas. To jest ważne o tym wiedzieć. Słyszymy tutaj Ducha Świętego. Dlatego mówimy też o siedmiu duchach. O siedmiu duchach. Kto mówi o tym? Czy Jan mówi o siedmiu duchach? Ale to jest od Boga. Piotr nie mówi o siedmiu duchach, ale tutaj czytamy o siedmiu duchach. Jest to doskonała, jest to liczba, która poskania doskonałość. Filipia 1, Pan dał nam Ducha Świętego. Jest to niezgłębione bogactwo. Jest to wielkie bogactwo. Kto może nam zaopatrzyć w rzeczywistość, w rzeczywistego Chrystusa, dać nam zaopatrzenie. My cieszymy się, jeżeli trochę zrozumiemy, ale jeżeli Duch Święty mówi, nie mówi długo, tak jak ja teraz. Ja nie potrafię dawać wielkiego bogactwa, dlatego muszę mówić wiele słów, wypowiadać wiele słów. I tak jak czytamy słowa skierowane do zborów w Smyrnie. Ile tam jest wersetów? Tylko 4. 4 wersety. Ale jeżeli my mamy powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć do zboru w Smyrnie, na pewno musielibyśmy użyć 40 zdań. Ale Pan w 4 wersetach wszystko powiedział. Ja potrzebowałbym 40 posłannic i powiedziałbym mniej. Może myślimy, potrzebujemy dużo posłannic, dużo, dużo. I w końcu jest 400 posłannic do zboru w Smyrnie. I co by było efektem? Ludzie i tak by nie zrozumieli. Niczego by nie zrozumieli. Pan dał tylko jedną księgę. Jedną, jedyną księgę. Ale ludzie napisali tyle książek, że wystarczyłoby umieścić to w oceanie na głębszy. Ja myślę, Panie, co mam zrobić? Nauczmy się w objawieniu, w pierwszym rozdziale pisze, niech ten, kto ma uszy, niech słucha. To było prowadzenie. Ja chciałbym wam powiedzieć, żebyście tylko Jego słuchali, żebyście Jego słuchali. Jeżeli Go nie będziemy słuchać, to obojętnie, ile będziecie słyszeć objawienia, Kościół nie zostanie zbudowany. Obojętnie, ile będziemy mieć wiedzy. To Kościół Pana nie zostanie zbudowany. Tylko to, co Pan mówi, to nie wróci z powrotem do Pana. Jeżeli my mówimy, to wiele słów, które wypowiedziałem, wraca do mnie. I dlatego wstydzę się. Ja mówiłem wiele rzeczy, wypowiedziałem wiele słów, ale jaki jest wynik? Może muszę pokutować za to, że tyle mówiłem. Kilka lat temu, kiedy byłem młodym człowiekiem, to wierzyłem we wszystko, ale w tej chwili jest inaczej. Ja wierzę tylko Słowu Boga, które słowo to nie upadnie na ziemię. bez efektu potrzebujemy słowa Pana. Teraz chciałbym powiedzieć o głównej wizji. I tak jak czytamy na planie, widzimy tutaj wizję Syna Człowieczego jako arcykapłana, który jest pośród złotych świeczników. Chciałbym powiedzieć Wam świadectwo. Większość wierzących, jeżeli kiedy czytają rozdział pierwszy, drugi, trzeci w Apokalipsie, to widzą złote świeczniki, a nie widzą Syna Człowieczego, który przechadza się pośród złotych świeczników. Mówią o kościele, nie mówią o złotych świecznikach, o świeczniku, o kościele. Kościół, kościół, kościół. I w końcu mówią, jeżeli jest martwy kościół, to muszę pozostać, bo jest kościół. Jeżeli nie ma Pana, to po co mam być w takim kościele? Ja zwracam się do brata, który już tak samo jak ja jest od dłuższego czasu w kościele. Jest tylko w kościele. Ciągle mówimy kościół, 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 ale nikt nie mówi o Synie Człowieczym, który przechadza się pośród złotych świeczników. My czy my widzimy Syna Człowieczego? Czy jesteśmy przeświadczeni o tym, że On się przechadza wśród złotych świeczników? Gdybyśmy widzieli, jak często widzicie Syna Człowieczego, który jest pośród, jest w kościele. Przychodzimy do kościoła w niedzielę i widzimy stół, ale nie widzimy Pana. Widzimy kawałek chleba i widzimy kielich. Ale kto widzi wspaniałego Syna, który jest wśród nas? Dlatego mamy dużo problemów, bo Go nie widzimy. Nie dziwmy się, że mamy trudności w kościele i między sobą, bo każdy robi, na co ma ochotę. Każdy mówi, co chce, krytykuje innych. Czy uważacie, że jeżeli nie zobaczymy Syna Człowieczego, to czy nasz kościół będzie dobry? W ostatnich 50 latach, ponad 50 lat temu, byłem w kościele, świadomie byłem w kościele. Przeżyłem bardzo wiele. Wiele rzeczy zobaczyłem, ale Syna Człowieczego, który jest pośród złotych świeczników, pytałem się, gdzie On jest. A może wszyscy cieszyliśmy się z tego, że widzimy Go? Nie. My doceniamy ludzi starszych, słuchamy ich, doceniamy świętych, apostołów, ale nikt nie docenia Syna Człowieczego, który właściwie powinien przechadzać się kościele. A może mówię za mocne słowa. Nie chcę wam powiedzieć, jak on wygląda, ale ja chciałbym wam powiedzieć, zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście widzicie Syna Człowieczego. To jest pytanie. Nie chcę mówić o tym, jak on wygląda. To jest ważne, szczególnie dla młodych, dla nowych, którzy od kilku lat dopiero są w kościele. Ale pytam tych, którzy są dłuższego czasu w kościele. Wilfried, Theo, wielu innych. Czy my w naszym sercu pragniemy widzieć Pana? Na pewno. Znacie Chrystusa, macie w sercu Chrystusa ukrzyżowanego. Bo potrzebujemy Jego kosztownej krwi i cieszymy się, że umarł za nas. On tyle rzeczy dla nas uczynił. Ale tego wspaniałego arcykapłana, Syna Człowieczego, potrzebujemy koniecznie teraz, obecnie. Potrzebujemy uzdrowienia, ażeby Pan nas osądzał, uczył po to, żebyśmy mogli pełnić służbę, żebyśmy mieli światło. Dlatego Go potrzebujemy. Jego słowa to nie zawsze są słodkie. Nie. Z Jego ust. Z Jego słów wypływa miód. Jak my sobie to wyobrazimy? Bo my chcemy słuchać tylko słodkich, w cudzysłowie, słów. Ale z Niego wychodzi obosieczny miecz. Jak to wytłumaczę? Po niemiecku, jak to po polsku? I trudno mi opowiedzieć, mówić po niemiecku, że obosieczny miecz. Czego chcecie słuchać? Czy chcecie słuchać słów, które działają? Żywe słowo? W liście do Hebrajczyków 4:12 jest to miecz, który przenika i który rozdziela ducha od duszy, który pokazuje mojego upadłego człowieka, moje myśli, bo nic nie jest ukryte przed nim. Wielu z nas na pewno ma wiele rzeczy, które ukrywa. Taki jest Syn Człowieczy, wspaniały. Ale w ostatnich 50 latach mówiłem o kościołach. Nie mówiłem o złotych świecznikach. Bardzo rzadko, właściwie nikt się nie pyta, a jak się czuje złoty świecznik w Feinen, czy w Zurychu, w Wiedniu i tak dalej. Nikt tak nie mówi, tylko mówimy o kościele. W tej chwili powinniśmy się pytać, jak się czuje złoty świecznik w danej miejscowości. To właściwie ludzie nie rozumieją. Jeżeli tak powiemy, to będziemy się wstydzić, bo nie rozumiemy tego. My mówimy o tym w tej chwili. Dajmy posłannictwo w czasie konferencji, a mówimy ciągle o Kościele. A jeszcze gorzej jest mówić o gruncie Kościoła. Ja tego nie czytam w objawieniu o gruncie. Ja widzę tylko złote świeczniki. Co nam da grunt, jeżeli świecznik będzie ze słomy? Ze słomy albo z siana. Co nam to da grunt, jeżeli Kościół jest umarły i nie ma Panu? Jeżeli Izabela panuje, Nikolaici. Świat, a jeszcze gorzej, tron szatana. Co nam da taki Kościół? Musimy widzieć tę wizję, o która jest napisana w Apokalipsie Jana, w objawieniu Jana. Mówimy o służbie, służba, służyć. Mówimy o apostołach. Kto jest apostołem? O starszych? To nie jest takie proste. Chciałbym nowym braciom i siostrom powiedzieć i zachęcić, ażebyście poznali rzeczywistość Słowa Bożego. Nie tylko literę, nie tylko zrozumienie jest ważne. Co nam da prawidłowe poznanie, jeżeli nie będziemy znać prawdy? Rzeczywistości prawdy. Pan chce nam w objawieniu pokazać, kiedy Jan zobaczył, to nie powiedział chwała Panu za takie, chwała Panu, poznałam Chrystusa. Nie powiedział tak. Nie mógł niczego powiedzieć. Upadł na ziemię jak martwy, a umarły nic nie mówi. Jeżeli go zobaczymy, to będziemy innymi ludźmi, czyli będziemy tylko mieli wiedzę i poznanie, nawet dobre poznanie. To nic nam to nie da, nie zmieni naszego życia. Musimy Pana zobaczyć. Tak jak Mojżesz. To cieszę się Mojżeszem. Mojżesz powiedział, czy mogę zobaczyć Twoją twarz? Chcę Cię zobaczyć. To Pan powiedział mu, nikt nie może zobaczyć mojej twarzy i umrzeć. To Mojżesz widział Pana z tyłu. Lepiej z tyłu, niż w ogóle nie widzieć. Kiedyś miałem spotkanie z młodzieżą na konferencji młodzieżowej. To mówiłem o tym, że Bóg mówi. Wielu wierzących mówi, właściwie trudno Pana usłyszeć, ale tak nie powinno być. Bóg chętnie mówi, chętnie rozmawia. Czy twój Bóg mówi do Ciebie? Chętnie mówi? On chce mówić do nas, ale nikt go nie chce słuchać. W czasie czasu Starego Testamentu Bóg mówi, a ludzie go nie chcieli słuchać. Dlatego już od teraz Prośmy Pana o to, żebyśmy mogli Go widzieć. Każdy z nas ma problem. Każdy ma problem, nawet ci, którzy są długo w Kościele. Pytam się Wilfrida, czy ma problem, ale to jest nieważne. Ważne jest, żebyśmy w Kościele widzieli Go, bo On jest wszystkim dla nas. On jest początkiem i końcem, jest alfą i omegą. To są litery alfabetu, ale my potrzebujemy w Kościele widzieć Pana, jeżeli Jego nie będzie. Nie będziemy Go widzieć, to nie będziemy mieć niczego. On jest początkiem i końcem i wszystkim, co jest pomiędzy alfą i omegą, początkiem i końcem. Wierzę, jest wszystko, co jest w naszym życiu i Kościoła. Takiego Syna Człowieczego potrzebujemy. I tutaj czytamy o tym, że On jest jako arcykapłan. A my myślimy tylko o słowach z listu do Hebrajczyków. Jeżeli ktoś jeżeli zechcesz, zapytamy, będziemy mówić o arcykapłanie, to każdy powie, przytoczy wersety z listu do Hebrajczyków, że Pan jest u góry, jest na tronie i On zechce nam pomóc. I my o tym ciągle mówimy, że Pan ciągle nam pomaga. Pan może nawet zbawić nas na wskroś. Czy myśmy tego nie doświadczyli? Czy już jesteśmy zbawieni na wskroś? Brat mówi, że nie, no ale przecież że długo jesteś wierzącym. Jeszcze nie jesteś jeszcze zbawiony na wskroś? Nam brakuje jeszcze. Brakuje nam jeszcze następny aspekt. Arcykapłan. Pan nie jest na tronie. Pan jest nie tylko w Kościele, ale Pan jest również w domu, u nas, z nami. I On jest Synem Człowieczym. Nie jest tylko Synem Bożym, ale jest Synem Człowieczym. Potrzebujemy Go. Dlatego podkreślamy człowieczeństwo Pana. Dlatego doświadczajmy człowieczeństwa. Jedzmy, On jest naszym pokarmem. Co my potrzebujemy w Kościele, jest prawdziwe człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, który jest między nami, jest wśród nas. Jego potrzebujemy. Niektórzy myślą, że stali się bogami, ale popatrzmy na ich człowieczeństwo. To jest tragedia. Kłócą się ze sobą, mają problemy, wywołują problemy. Kłócą się. Ale Syn Człowieczy zna nas, naszą sytuację i On potrafi pomóc nam. Może nas zbawić. Może nas uratować. On nie jest daleko, daleko od nas. On jest w domu. Czy to nie jest praktyczne, jeżeli lekarz jest w domu? W moim domu, lekarz domowy mówimy, ale to jest, On jest naszym lekarzem domowym, On mieszka z nami. I wtedy, jeżeli tak będzie, to będziemy zdrowi. Cały dom Boga będzie zdrowy. Czy mówię niezrozumiałe słowa do Was?
Ale ten człowiek zna nasze problemy.
Mamy wspaniałego Syna Człowieczego, który jest wśród nas. I to jest cudowne. Kocha swój Kościół. On kocha swój Kościół. Jest arcykapłanem w niebie, w niebiańskiej namiocie przymierza, który jest zbudowany nie ręką człowieka. To od ty, jest to tak daleko, daleko. I ja cieszę się tym, że Pan jest w niebie. On tam siedzi. Ale co mi to da, jeżeli Jego tutaj nie będzie ze mną, we mnie? On buduje swój Kościół na ziemi. Złoty świecznik, który chce mieć, którego chce mieć. Ostatnio mówiłem świętym nie tylko, że chce zbudować Kościół, on chce zbudować Kościół pełen chwały, który jest święty i bez skazy. Taki Kościół chce zbudować. Brakuje mi słów, ażeby wam powiedzieć o tym. Mówiłem to bardzo dawno, że budujemy Kościół, że Pan buduje Kościół. Ale jaki Kościół? A powiedzcie mi, jaki wy chcecie zbudować Kościół w Zurychu? Zapytajcie siebie. I czy modlicie się o Kościół? Czy idźcie do arcykapłana i proście go, żeby wam pokazał, jak zbudować złoty świecznik, Kościół, który się podoba. A może chcecie zbudować cokolwiek. Wtedy nie musimy iść do Pana. Budujemy co nam się podoba. Dlatego w Mateusze 16 Pan powiedział, chcę zbudować swój Kościół. Nie Kościół szwajcarski, amerykański, niemiecki, szwabski Kościół. Nie. Ani koreańskiego Kościoła. Pan nie chce zbudować takiego Kościoła. Pan chce zbudować taki Kościół, którego bramy piekielne nie pokonają. To jest ważne. Mówiliśmy w ubiegłym czasie bardzo często o budowie Kościoła. Ja doświadczyłem tego, ale jaki był wynik tego, że o tym mówiliśmy? My możemy zbudować pływalnię.
Nie, halę.
Możemy. Halę jakąś, halę, miejsce spotkania. Ale Pan nie chce mieć Kościoła zbudowanego ręką ludzką. Nie chce budować z drewna, czy tylko chce zbudować ze złota, srebra i złotych kamieni. Nie zapominajmy, jak Pan powiedział, kiedy był na ziemi, jego droga, drogą było jego poświęcenie. Poświęcił swoje życie. Chcę budować kościół, ale nie chcemy poświęcić własnego życia. Apostołowie, którzy byli za Panem, z Jego planem, całe swoje życie poświęcali do tego. I w końcu zostali wylani jako ofiara z pokarą, z płynów. Mamy 5 ofiar plus 2. I jeszcze ta jedna ofiara z płynów jest bardzo ważna. To nie jest takie łatwe. Kiedy Pan powiedział, chcę zbudować mój kościół na tej skale, powiedział, teraz idę do Jeruzalemu i tam będę prześladowany, będę cierpieć i umrę na krzyżu. To jest droga. Dlatego Pan jest Synem Człowieczym wśród złotych świeczników, bo Pan poświęcił swoje życie. Pan powiedział, że jest żywy, był umarły, ale teraz żyje od wieczności do wieczności. Żywy Pan. Pan nie tylko żyje, ale Pan przeszedł przez śmierć i zmartwychwstał. Jest to życie, jakiego my potrzebujemy w Kościele. Nie tylko mieć życie fizyczne. W nas jeszcze jest wiele śmierci. Szybko obrażamy się i szybko wyobrażamy sobie coś. Jeżeli i mamy różnicy zdań, a jeżeli tak jest, to mam problemy z sobą. Potrzebujemy życia zmartwychwstałego. To, co stare, musi pójść na śmierć. I nowe musi zmartwychwstać. Dlatego Pan jest pierworodnym z umarłych. I to jest bardzo ważne. Piękny opis naszego Pana, który przechadza się wśród świeczników. Jego upadłe, znaczy nie jego, ale upadłe, nasze upadłe człowieczeństwo musi być oddane na śmierć. I przez zmartwychwstanie, bo Pan był pierworodnym wśród braci, którzy szli tą samą drogą. Czy jesteśmy gotowi w ten sposób budować Kościół? Jeżeli nie, to możemy dużo robić. Możemy dużo pozyskać ludzi, ale w dalszym ciągu jesteśmy starymi ludźmi. Nie możemy budować Kościoła. To nie będzie to nie funkcjonuje. Nie dlatego, że mało robimy, czy dużo robimy, dużo konferencji organizujemy, dużo już do tej pory, dużo konferencji przeżyliśmy, zorganizowaliśmy. Tak. Ale to nie jest droga. Droga to jest przejść przez śmierć. My jesteśmy wieloma braćmi, którzy szli tą samą drogą, jaką szedł Pan. Jestem z Nim ukrzyżowany. To jest droga. Już nie żyję ja, To jest łatwe, ale nikt tego nie robi. Jest to trudna, ale właściwie łatwo iść tą drogą. Nie wiem, jak to opisać. Jest to proste, ale jednak trudne. Jest to trudne, a jednak łatwe. Jeżeli tego nie będzie, to nic nie będzie funkcjonować. Jeżeli nie będziemy widzieć Syna Człowieczego, pierworodnego z umarłych, On był wiernym świadkiem. Kto z nas jest wierny? Kto jest wiernym świadkiem z nas? Jak często myślałem, Panie, wystarczy. Do widzenia. Skończę ze wszystkim. Nie jestem wierny. Ale jeżeli doświadczymy Go i przyjmiemy Jego człowieczeństwo, bo On jest jedynym wiernym świadkiem. Jeżeli doświadczymy wiernego, tak jak apostołowie, to będziemy wierni do końca. Wszyscy z nich zostali złożeni na ofiarę z pokarmu. Jan, Jakub, wszyscy apostołowie poświęcili się całkowicie. Oto droga. Chwała Panu. Dlatego powiedziałam ten werset z objawienia 1:12, bo to jest droga. Widziałem ludzi zdolnych, bardzo zdolnych, którzy potrafili głosić Ewangelię, którzy od A do Z mu potrafili powiedzieć, ale ci ludzie nie budowali, nie tylko nie zbudowali, ale zniszczyli. W końcu wszystko zostało zniszczone. Trening po treningu i ćwiczenie po ćwiczeniu. Czy wy trenowaliście umieranie? Jeżeli tego nie zrobimy, to w końcu naprawdę umrzemy. Ktoś powiedział, że Pan nas ożywi. Ale takiej śmierci Pan nie potrzebuje. Nie uzdrowi kogoś. Dzisiaj musisz umrzeć. To będziesz żywy na zawsze. Nigdy nie umrzesz. Ale śmierć w Sardesie oznaczała śmierć. Dzisiaj, jeżeli umrzemy z Chrystusem, i tak jak Paweł powiedział, że ja w swoim ciele mam śmierć Chrystusa, zawsze się poświęcał, powiedział, że codziennie zabijamy. Czy my jesteśmy gotowi być zabijanym? Czy chcesz być takim bratem, który boi się zabijania? który siebie nie zabija, ale innych. A może jesteśmy gotowi na śmierć? Paweł powiedział, umieramy codziennie. Czy cieszymy się tymi wersetami? Paweł znał Chrystusa i doświadczył. To jest droga. Jeżeli wasz ktoś będzie krytykował, to jest to nieważne. Jeżeli my pójdziemy na cmentarz i będziemy krytykować umarłych, to nikt z tych umarłych się nie zwie. Ale jeżeli bracia krytykują, to się denerwujemy. To zaczyna się problem. To ciało nasze będzie się buntować. Ale jeżeli umarliśmy z nim, to nic nami nie poruszy. Pod warunkiem, że doświadczymy ukrzyżowania i śmierci z nim i będziemy mieć w nas śmierć codziennie. Musimy poznać tą drogę i ćwiczyć w swoim duchu. Zawsze w naszym całym codziennym życiu nieść śmierć Chrystusa. W domu, w kościele, w pracy, jako kapłani w naszych kontaktach z braćmi, siostrami, czy jesteśmy w pracy. To jest naprawdę ta prawdziwa droga. Nie ja żyję, tylko Chrystus. Paweł do Galacjan, do Filipian. Życiem dla mnie jest Syn Człowieczy, Chrystus. Jako arcykapłan ma za zadanie przygotowywać świeczniki. Codziennie arcykapłan musi wlewać oliwę i knot obcinać w świeczniku. A żeby to wszystko funkcjonowało. Ale w objawieniu 2 i 3 Pan pokazuje nam, żeby nas uleczyć. On chce nas uleczyć. My nie mówimy tylko o jakiejś bryle złota, ale to są świeczniki żywe. Nawet nasze ciało, nasze ja musi być obcinanie, tak jak knot. Jeżeli mamy Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni oliwą, to musimy bez obcinania, trudno nam będzie świecić. Tak jak lampa, jeżeli nie będzie obcinany, czy świeczkę nie będzie obcinany, knot nie będzie świecić. Musi być obcięty. Codziennie. Nie raz na zawsze. To byłoby dobrze, piękne. Ale niestety tak nie jest. To jest niemożliwe. Chyba, że jesteśmy już doskonali. Czy brat jest już tylko doskonały? Nie. Pan musi codziennie obcinać. To jest ważne. Uświęcanie. Każdy z nas musi świecić, bo ja nie znam siebie samego. I jeżeli ja zaczynam się denerwować, to muszę jestem przestraszony, że tak jest, że jestem w dalszym ciągu starym człowiekiem. Brat ma, tego nie można przetłumaczyć, nazwisko, tak, że jestem takim starym człowiekiem. Ciągle Pan musi mnie leczyć i ukierunkowywać. Każdy chciałby, ażeby Pan pokazał mu się. Czy chce, żeby Pan ci się pokazał? Jeżeli Pan ci się pokaże, to będzie miał wiele do zrobienia z tobą. Pan musi codziennie musi być wlewany świeży olej. Ale jeżeli nie jesteś pusty, to Pan nie będzie mógł nalać oliwy. Codziennie muszę ćwiczyć się, postępować w duchu. Ja mam samochód. I ciągle w nim jest pełno benzyny. Ale Pan chce dać nam świeżą oliwę. Jeżeli lampa się nie świeci, to oliwa nie zostanie użyta. I wtedy nie będziesz potrzebował świeżej oliwy. Nie musisz tankować. Nie będziesz zatankowany. Pan chce dać nam wszystko. Pan jest wspaniały. Wszystkie te aspekty. On jest budowniczym. O tym nie będę mówić. Kto jest budowniczym tu w kościele na Syjonie? Fajnie. Kto jest? Czy Tobi? Kto jest z was? Tobi mówi, to byłoby bardzo źle, gdybym ja był budowniczym. Ja wiem. Jest tylko jeden. Nawet i u nas w kościele, tam gdzie mieszkam, jest sam Pan Jezus. Jeżeli budujemy, to tylko według Jego wskazówek. Hebrajczyków 11. Sam Bóg jest architektem i budowniczym miasta, swojego miasta. Złoty świecznik. Musimy podkreślić te słowa. Możecie sami przeczytać wersety. Jeszcze jeden punkt chciałbym jeszcze o braciach, którzy mają odpowiedzialność, powiedzieć coś. To nie jest takie łatwe. Nie jest łatwe. To są posłannicy. I to są gwiazdy. To nie są takie gwiazdy jak w Hollywood. To są posłannicy. Johannes, może ty znajdziesz?
Gwiazdy.
Te w Hollywood to są upadłe gwiazdy. Ale to są ludzie, których należy podeptać. Ale niebiańskie gwiazdy, tak jak Pan powiedział, on jest jutrzenką. Biblia przy końcu, w ostatnim rozdziale, Daniel mówi, że święci idą drogą sprawiedliwości. Oni tak świecą jak gwiazdy. Święci powinni iść drogą sprawiedliwości. To jest Chrystus. Ja nie chcę przyprowadzać do siebie ludzi. To było w przyszłości. Niech Bóg zabroni to, żebyśmy prowadzili sami ludzi dla siebie, ale prowadzili ich drogą, która wiedzie do Chrystusa. Ludzie, prorocy mieli prowadzić ludzi do Chrystusa, ale co stało się w żydostwie? Oni nie prowadzili, tylko oszukiwali ludzi. I ludzie wywyższali ludzi, a nie Chrystusa. Idziemy za ludźmi, a nie za Chrystusem, nie za barankiem. My nie chcemy powtarzać historii, tylko chcemy prowadzić ludzi do Chrystusa, ażeby uczyli ich, żeby postępowali za barankiem. Dlatego ci, którzy mają odpowiedzialność, czyli posłannicy, to są posłannicy od Pana i oni powinni być w prawej ręce Pana. Nie powinni mieć władzy ani odpowiedzialności. Tylko Pan musi dać im autorytet. I Pan będzie do końca tego czasu, dlatego musimy patrzeć na Niego. On jest wśród nas. Nie, żeby tak nie było, że wśród złotych świeczników nie ma Syna Człowieczego. Jeżeli Pan jest wśród złotych świeczników, to musimy Go doświadczyć, musimy Go widzieć. Możemy sami przeczytać, ale nie interpretujmy, tylko pragnijmy poznać Syna Człowieczego. Doświadczyć, poznać od teraz i znać Go do Jego przyjścia, do końca. Bez Pana niczego nie zbudujemy. A jeżeli będziemy budować, to staniemy się albo Tiatyro, albo Pergamonem, albo Efezem. Będzie to dziwny kościół. Ale nam chodzi o złote świeczniki. Mam nadzieję, że słowa te zachęciły każdego z nas. Amen.